Tu Ekspres Czytelniczy IPN. Będziemy rozmawiać o książkach i historii. Naszymi gośćmi będą badacze IPN, świadkowie historii, pracownicy miejsc pamięci narodowej. Zapraszam, Maciej Fox. Dzień dobry. Dziś porozmawiamy o wykorzystywaniu damskiej agentury do zadań specjalnych, a gościem dzisiejszego odcinka jest Rafał Olbert z oddziałowego archiwum IPN we Wrocławiu, autor książki Szpiegostwo seksualne w PRL. Wykorzystywanie materiałów kompromitujących do prób werbunku dyplomatów zagranicznych przez SB. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Poruszasz delikatny temat. Czy nie szukasz sensacji?
Jest to książka pokazująca metody działania kontrwywiadu PRL. Tak się składa, że to właśnie materiały kompromitujące były najlepszym sposobem na zwerbowanie dyplomaty, więc książka nie jest szukaniem sensacji, a jedynie opisywaniem metody działania jednego z pionów SB.
Na co musiałeś uważać, badając zgromadzoną dokumentację?
Specyfika materiałów przejętych po tajnych służbach powoduje, że każde zawarte w nich opinie trzeba weryfikować w możliwie jak największej ilości źródeł. Wiadomo, że doniesienia często są stronnicze, nieobiektywne, więc należało konfrontować je z innymi materiałami i dopiero po takiej konfrontacji można sobie wyrobić szerszy obraz danej sytuacji.
No właśnie, a propos materiałów, czy zdecydowałeś się na ujawnienie nazwisk dyplomatów albo kobiet uczestniczących w działaniach operacyjnych?
Z zasady nie podajemy w książce nazwisk bohaterów opisywanych akcji, z jednym wyjątkiem. Tym wyjątkiem są dyplomaci, którzy zdecydowali się na podjęcie współpracy agenturalnej z kontrwywiadem PRL-owskim. Natomiast wszystkie pozostałe nazwiska, mówię tutaj zwłaszcza o paniach wykorzystywanych do akcji specjalnych, o damskiej agenturze, ale też dyplomatów, którzy byli obiektem działań operacyjnych, ale nie zostali zwerbowani, w ich przypadkach nazwiska nie są podawane. Uważam, że wartościowe jest pokazywanie metod działania SB, a nie prezentowanie nazwisk poszczególnych ludzi, którzy uczestniczyli w tych przedsięwzięciach.
To odnieśmy się do metod, ale ukazanych w popkulturze. Popularnością cieszył się film Czerwona jaskółka z Jennifer Lawrence w roli głównej. Ile jest prawdy o opowiedzianej tam historii? Jak szpiegostwo seksualne wykorzystywały sowieckie służby specjalne? Czy miały jakieś sukcesy?
Film jest oczywiście pewną hollywoodzką wizją, opartą na pewnej fantazji polegającej na istnieniu gdzieś w Rosji szkoły jaskółek, czyli dziewcząt, które miały zachodnich dyplomatów uwodzić. Cóż, wydaje mi się, że jest to tylko i wyłącznie fantazja scenarzysty tego filmu. Natomiast rzeczywiście służby sowieckie odnosiły sukcesy, jeżeli chodzi o werbowanie zagranicznych polityków czy dyplomatów na podstawie kompromatów. Przytaczam przykłady posłów czy ministrów z Wielkiej Brytanii, którzy zostali w ten sposób zwerbowani. Słynna afera z lat 60. Johna Profumo, w którą zaangażowany był ówczesny sowiecki attaché wojskowy w Londynie, doprowadziła do bardzo dużych zmian w establishmencie, do upadku rządu, do zmiany podejścia wobec tego, co jest strefą prywatną danego polityka. Więc tutaj trzeba odnotować, że Sowieci odnotowywali pewne sukcesy.
W PRL wykorzystywano do takich działań prostytutki. Co możemy powiedzieć o prostytucji w PRL? Jak zmieniała się na przestrzeni lat?
W powojennej Polsce, jeżeli chodzi o prostytucję, przyjęto tak zwany model abolicjonistyczny. To znaczy samo uprawianie prostytucji nie było karane. Ścigano jedynie nakłanianie czy też ułatwianie uprawiania prostytucji, czyli stręczycielstwo czy też sutenerstwo. Jednak trzeba też odnotować fakt istnienia milicyjnych sekcji do walki z nierządem, działających w ramach wydziałów kryminalnych, które ewidencjonowały wszystkie panie, które uprawiały nierząd w całej Polsce. Takie kobiety miały też zakładane kartoteki, ankiety, gdzie były podawane dane personalne na ich temat. Całe to środowisko było pod lupą służb.
W książce używasz określenia pogotowie seksualne MSW. Czy takie określenie funkcjonuje w dokumentach bezpieki?
Określenie pogotowie seksualne MSW pochodzi z książki, którą jeszcze w pierwszej połowie lat 90. wydał dawny szef kontrwywiadu PRL, generał Władysław Pożoga. On w tej książce mianem pogotowia seksualnego MSW określa kobiety, które były wykorzystywane do akcji specjalnych kontrwywiadu wycelowanych w dyplomatów. Podaje zresztą kilka z tych akcji, które zakończyły się powodzeniem, czyli werbunkiem cudzoziemca. Natomiast samo sformułowanie pogotowia seksualne w dokumentach SB nie występuje. Udało mi się znaleźć jedynie zapisek na jednym z dokumentów dotyczących jednego z dyplomatów brytyjskich, gdzie generał Milewski, czyli ówczesny wiceminister, pisał do generała Pożogi, aby właśnie temu dyplomacie podstawić, tutaj cytat, kilka naszych TW z pogotowia. Więc można założyć, że było to określenie funkcjonujące w takich potocznych konwersacjach oficerów SB, natomiast w samych dokumentach się nie przejawia.
To porozmawiajmy o tych osobowych źródłach informacji wykorzystywanych do inwigilacji. Nie były to tylko prostytutki, kto jeszcze?
To były panie, które miały kontakt z dyplomatami, zawierały z nimi bliższe znajomości. Mogły to być kobiety wykonujące jakąkolwiek pracę, mogły to być opiekunki do dziecka, mogły to być panie, które poznały takiego dyplomatę na jakiejś dyskotece czy na przyjęciu. Więc musiałby się liczyć też z tym, że ta znajomość będzie wykorzystana przez SB do tego, żeby tego dyplomatę skompromitować. I mamy takie przypadki kobiet, które zgodziły się na współpracę i z pełnym zaangażowaniem doprowadziły do tego, że ich kochankowie byli uwieczniani w sytuacjach dla nich dwuznacznych, w sytuacjach łóżkowych i prowadziło to do próby werbowania takiej osoby.
Skutecznej?
Czy sam werbunek na takiej podstawie był skuteczny? Cóż, można powiedzieć, że był to jedyny sposób, jaki miały służby PRL-owskie do zwerbowania dyplomatów, ponieważ motyw ideologiczny w tamtym czasie nie był już tak silny, podobnie jak i walory materialne. To znaczy w tamtym czasie dyplomaci przebywający w PRL mogli dorobić się małej fortuny dzięki wymianie dewiz na czarnym rynku. Dlatego też materiały kompromitujące były takim sposobem, który umożliwiał podejście pod zachodniego dyplomatę. Czy był skuteczny? Książka pokazuje wiele takich przykładów. Można powiedzieć tutaj bardzo ogólnie, że kompromaty często prowadziły do werbunku, ale sama współpraca z takim agentem nie była efektywna. Często była zgrywana już kilka dni po zgodzeniu się na współpracę. Taki dyplomata zawiadamiał swoją ambasadę o tym, że zostały wobec niego podjęte pewne działania operacyjne i był odwoływany do kraju. A nawet jeżeli zgodził się na taką współpracę, to przekazywał informacje, które nie były oceniane jako istotne i do czasu swojego wyjazdu z Polski pozostawał jako współpracownik, ale nie były to zbyt efektywne materiały.
W książce pojawia się kilka nazwisk znanych aktorek, które próbowano pozyskać. Czy możesz o tym opowiedzieć?
Były przykłady, które zresztą były opisywane też wcześniej w prasie, na przykład pani Bożenę Dykiel, którą próbowano angażować do pewnego rodzaju akcji wobec dyplomaty pochodzącego z RFN. Wcześniej, w latach 60. mieliśmy do czynienia z sytuacją, kiedy próbowano wykorzystać pod środowisko dyplomatów Beatę Tyszkiewicz. Wszystkie kobiety, które obracały się w środowisku dyplomatów na przyjęciach, na różnych spotkaniach w ambasadzie, musiały liczyć się z tym, że że bezpieka będzie próbowała tą znajomość wykorzystać do swoich celów. Jednak muszę powiedzieć, że na podstawie swoich badań nie stwierdziłem przypadku, żeby któraś z aktorek, z osób publicznych zgodziła się na taką współpracę i doprowadziła do wykonywania pewnych akcji specjalnych wobec dyplomatów.
Zostawmy już środowisko aktorskie i wróćmy do podstawowej kwestii. Jakie były motywy nawiązywania przez panie współpracy z MSW?
Jeżeli chodzi o prostytutki, to takim głównym motywem było po pierwsze uzyskanie pewnego immunitetu ze strony służb, głównie jeżeli chodzi o możliwość przesiadywania w hotelach orbisowskich, gdzie polowały na swoich klientów. Oczywiście były też istotne różne czynniki, które umożliwiały im załatwianie pewnych drobnych spraw, typu na przykład odzyskanie utraconego prawa jazdy albo załatwianie fikcyjnego zatrudnienia. W dłuższej perspektywie myślę, że takim najważniejszym dla nich motywem z pewnością nie były pieniądze, ponieważ kobiety uprawiające nierząd z cudzoziemcami w tamtym czasie naprawdę były elitą finansową. Natomiast głównym czynnikiem była możliwość wyjeżdżania na zachód, czyli zdobywania paszportu i opuszczania Polski w momencie, kiedy było to dla nich dogodne. I to uważam, że to właśnie było głównym czynnikiem motywującym je do współpracy z SB.
Rozmawialiśmy o pogotowiu seksualnym MSW. Porozmawiajmy o jego gwiazdach. Jedną z nich była niejaka Hari. Czy można ją nazwać perelowską matą Hari?
No chyba tylko, jeżeli chodzi o podobieństwo pseudonimów. Hari była jedną z pierwszych agentek z pogotowia seksualnego, których akta udało mi się odnaleźć. Była ona wykorzystywana w latach 60. Jeżeli chodzi o jej skuteczność, muszę powiedzieć, że była mizerna. Ona była wykorzystywana w sprawach dotyczących dyplomatów brytyjskich. Natomiast nie udało jej się tutaj doprowadzić do jakichś poważniejszych osiągnięć, typu właśnie werbunek. Natomiast ciekawy jest jej przykład z tego względu, że Hari po wyjeździe z Polski nawiązała współpracę z Departamentem Pierwszym MSW, czyli wywiadem, została przez nich przejęta z racji tego, że wyszła za mąż za bankiera ze Szwajcarii. Wywiad tutaj liczył na pewne korzyści ze swojej strony, chociażby na możliwość uzyskiwania wglądu w konta bankowe interesujących go osób. Niestety małżeństwo szybko się rozpadło, a Hari wróciła na ścieżkę prostytucji, w związku z czym współpraca z nią została zakończona.
Którą agentkę można uznać za najskuteczniejszą? Czy była to Grażyna, kobieta o subtelnej urodzie, której zdjęcia zaprezentowano w książce?
Z pewnością Grażyna wyróżniała się, jeżeli chodzi o swój urobek agenturalny. Pozostały po niej dwa tomy teczki pracy kontaktu operacyjnego pseudonim Grażyna, liczące około 700 stron, na których to kobieta opisywała szczegółowo swoje spotkania z cudzoziemcami. Natomiast jeżeli chodzi o taką skuteczność kobiet z pogotowia seksualnego, tutaj może wskazałbym na panią, która posługiwała się pseudonimem Nina, która doprowadziła do zwerbowania pewnego pracownika ambasady japońskiej. Tutaj myślę, że to warto odnotować właśnie taki przypadek. Też oczywiście miała poza tym na koncie inne akcje, ale taki ukoronowany werbunkiem jest oczywiście jednym z najważniejszych.
No, wspomniałeś o Japończyku, a z jakich jeszcze regionów pochodzili dyplomaci, których udało się zwerbować? W jaki sposób służby państw zachodnich starały się zapobiegać szpiegostwu seksualnemu?
W zainteresowaniu służb specjalnych PRL leżały głównie takie państwa jak Stany Zjednoczone, Republika Federalna Niemiec, Wielka Brytania i Francja. To byli ci najwięksi wrogowie ze zgniłego Zachodu. Oczywiście w grę wchodziły tutaj też inne państwa zachodnie, zwłaszcza te skupione w NATO, a także właśnie Japonia oraz Turcja. Natomiast jeżeli chodzi o świadomość dyplomatów zachodnich, myślę, że była silna, ponieważ już w latach 60. odnajdujemy zapisy mówiące o tym, że dyplomaci byli przed wyjazdem szkoleni na temat czekających na nich niebezpieczeństw. Ostrzegano ich przed tym, że mogą zostać poddani próbie szantażu, że mogą spotkać się z próbą podstawiania im prostytutki i wykonywania w ten sposób zdjęć czy filmów. Także myślę, że ta świadomość w tamtym czasie była silna.
A co ze wspomnianym Japończykiem?
On został zwerbowany po takiej dosyć finezyjnej kombinacji operacyjnej, którą szczegółowo opisuję w książce. To była operacja mająca kilka etapów, ponieważ to nie chodziło tylko i wyłącznie o podstawienie mu wąskiej okwialnie dziewczyny do łóżka, ale też chodziło tam o przesyłanie na zachód przedmiotów, które jak się potem okazało, SB zamontowała w nich tajne skrytki. To były na przykład damskie buty, które znajdują się na okładce mojej książki, czy też choćby paczka kawy, w których to przedmiotach SB zamieszczała przedmioty imitujące narkotyki. I taki właśnie silny konglomerat kompromatów spowodował, że Japończyka udało się nakłonić do współpracy agenturalnej. Japończyk zgodził się na współpracę, jednak mało efektywną. Trzeba to powiedzieć, że bardzo zręcznie unikał podawania wszelkich informacji mających znaczenie dla służb specjalnych PRL. Był, można powiedzieć, agentem mało wartościowym i po jego wyjeździe z Polski współpraca została zakończona.
A na jakim szczeblu podejmowano decyzję o werbunku dyplomaty, w szczególności w oparciu o kompromaty?
Takie decyzje podejmował wyłącznie dyrektor Departamentu II MSW, czyli szef kontrwywiadu, lub jego zastępca. Terenowe jednostki były czasami wykorzystywane, jeżeli chodzi o samo dokumentowanie pewnych sytuacji z udziałem dyplomatów, natomiast jeżeli chodzi o werbunek, to tutaj decydował jedynie szczebel centralny.
A czy podejmowano działania również wobec dyplomatów tak zwanych bratnich państw?
Dyplomaci bratnich państw nie byli narażeni na takie szykany, więc tutaj można powiedzieć, że byli pod pewnym parasolem ochronnym.
A czy podejmowano próby pozyskania do współpracy dyplomatów albańskich?
Tak, ponieważ Albania znajdowała się pod wpływem Chin. W ówczesnym czasie narastały jednak duże spory na temat postrzegania komunizmu przez Związek Sowiecki i Chiny, w związku z czym Albania, jako znajdująca się po stronie przeciwnika ideologicznego, była narażona na takie same szykany jak państwa zachodnie, w związku z czym także dyplomaci albańscy przebywający w Polsce, wspierający działalność niezależnej komunistycznej partii Polski, Kazimierza Mijara, również byli narażeni na takie same szykany jak dyplomaci zachodni, to znaczy też były wykorzystywane przeciwko nim materiały kompromitujące.
Czy starano się zwerbować członków rodzin dyplomatów?
Tak, były przypadki, kiedy próbowano zwerbować na przykład żony, czy to dyplomatów, czy to przedstawicieli ataszatów wojskowych. Niekiedy kończyło się także powodzeniem.
W książce jest zamieszczone zdjęcie z momentu pozyskania jednej z pań. Kim była i jak przebiegała ta współpraca?
Ta pani ze zdjęcia była żoną jednego z oficerów ataszatu wojskowego Kanady, która po przyjeździe do Polski nawiązała romans z kierowcą ambasady, Polakiem, który był też współpracownikiem SB. Romans został udokumentowany operacyjnie i na podstawie tych fotografii oficerowie kontrwywiadu doprowadzili do werbunku tej Kanadyjki. Jednak sama współpraca zakończyła się już po kilku dniach, ponieważ kobieta zgłosiła swoim przełożonym fakt, że doszło do takiej rozmowy werbunkowej i wraz z mężem szybko opuściła Polskę.
A w jaki sposób służby państw komunistycznych wymieniały się informacjami związanymi ze sferą intymną dyplomatów?
Jeżeli dyplomata był wcześniej w innym państwie komunistycznym, wówczas służby danego państwa przesyłały informacje do MSW na temat zachowania danej osoby, jej stylu bycia, nawiązywanych kontaktów i także dotyczące jej sfery życia seksualnego, w związku z czym można było już wcześniej typować osoby, które mogły być na tego typu szantaż podatne.
A czy służby otrzymywały jakieś zlecenia na przykład od KGB właśnie związane z tą sferą kompromatów?
Tak, tutaj mogę podać przykład atasze wojskowego ambasady Pakistanu w Moskwie. Jest to sytuacja z wczesnych lat 80., kiedy towarzysze sowieccy wprost zwrócili się do MSW z prośbą o to, żeby próbowały wykorzystać posiadaną agenturę kobiecą do zdobycia kompromatów na tego wojskowego. Próba okazała się udana. Mamy zachowane pismo ówczesnego szefa kontrwywiadu generała Sarewicza do rezydenta KGB w Polsce, generała Pawłowa, która mówi o tym, że kompromaty zostały zdobyte i przekazano również kilka wykonanych podczas tej akcji zdjęć.
A co wiemy o próbach skompromitowania dyplomatów o skłonnościach homoseksualnych?
Również wobec nich podejmowano tego typu akcje. Agentura homoseksualna była zdecydowanie mniej liczna, w związku z tym możliwości też nie były takie duże, ale zdarzały się przypadki, kiedy dochodziło do prób werbunku dyplomatów o skłonnościach homoseksualnych.
A czy zakończyło się sukcesem?
podobnym jak w przypadku agentury heteroseksualnej, to znaczy ci zwerbowani homoseksualiści również uchylali się od współpracy i szybko ją zrywali.
Mhm. A jakie strategie przyjmowali dyplomaci, których próbowano zwerbować w obliczu szantażu?
Tak, przede wszystkim powoływali się na swój status dyplomatyczny, ale jeżeli w toku dalszej dyskusji to nie skutkowało, wówczas podważali wiarygodność przedstawionych materiałów, albo też lekceważyli ich wartość. Dlatego też można powiedzieć, że zdawali sobie sprawę z tego, że jedynym sposobem ukarania ich będzie tak naprawdę zakończenie pobytu w Polsce. W związku z tym nie był to dla nich szczególnie mocny argument i też można powiedzieć, że nie było to specjalnie skuteczne.
Piszesz, że prowadzono również działania wobec kobiet pracujących w ambasadach. Jak to wyglądało?
Szczegółowo opisuję działania wobec pracownic ambasady RFN, zwłaszcza sekretarek, ponieważ to w stosunku do nich SB podjęła chyba najbardziej intensywne działania. Udało się nawet zwerbować jedną z nich przy pomocy oficera SB, który wcielił się w rolę właśnie pogotowia seksualnego. Ta historia jest szczegółowo udokumentowana w mojej książce. Ta kobieta, ta sekretarka, została też przejęta po swoim wyjeździe z Polski przez Departament I MSW, kiedy pracowała na placówce w Chicago. Były też próby podjęcia werbunku innych sekretarek zachodnio-niemieckich, tym razem już zakończone mniejszym powodzeniem.
Wykorzystywano nie tylko kwestie intymne, ale również działalność handlową.
Tak, ponieważ zachodni dyplomaci prowadzili wymianę waluty na szeroką skalę. Należy też powiedzieć, że sama wymiana waluty nie była tutaj momentem kompromitującym, więc próbowano ją ubrać w ramy czegoś poważniejszego. Na przykład jeden z dyplomatów francuskich został przyłapany na wymianie dużej ilości pieniędzy. Podczas rozmowy z oficerami SB próbowano go przekonać, że spotkał się z członkami gangu przestępczego, wobec czego został w ten sposób nakłoniony do współpracy.
A czy były jakieś spektakularne wpadki, niepowodzenia MSW na tym polu?
Takim przypadkiem jest chociażby sprawa dyplomatów kanadyjskich. Oprócz tej pani, o której właśnie mówiliśmy, czyli żony oficera attaché do wojskowego, kilka miesięcy wcześniej ci sami oficerowie SB w tym samym mieszkaniu podjęli próbę zwerbowania strażnika ambasady kanadyjskiej. W związku z tym ambasada Kanady wystosowała oficjalny protest do MSZ-u, skarżąc się na narażanie ich pracowników na szykany ze strony polskich służb. Te jednak poszły w zaparte i twierdziły, że do niczego nie doszło.
A czy był jakiś kontakt ze Stasi podczas działalności MSW w tej kwestii?
Stasi oraz SB rywalizowały ze sobą. Tutaj jest przypadek Gerty Schrader, czyli jednej z sekretarek ambasady RFN, która przed przyjazdem do Polski została zwerbowana przez Stasi, ale towarzysze z MSW zostali o tym powiadomieni dopiero po kilku miesiącach pobytu dziewczyny w Polsce i w tym czasie zdążyli już przygotować własną pułapkę seksualną na nią, zresztą skuteczną, i dopiero po tym czasie Stasi ujawniło swoje aktywa agenturalne.
Co wniosło do opisywanej w książce tematyki odtajnienie zbioru zastrzeżonego IPN?
Wniosło bardzo dużo, ponieważ właśnie w tym zbiorze były przechowywane akta najbardziej wartościowej agentury i bez tego odtajnienia książka byłaby o wiele uboższa.
To ostatnie pytanie. Część kompromatów mogła zostać, że tak powiem, sprywatyzowana. Jaka jest szansa na to, że ujrzą światło dzienne?
Tego oczywiście nie wiadomo, ponieważ te dokumenty, jeżeli są gdzieś przechowywane, to być może ktoś z rodziny SB-ków przekaże je do IPN-u. Natomiast zawsze zdarza się sytuacje typu wdowa po Kiszczaku przenosząca do IPN-u teczki TW Bolka, więc nigdy nie wiadomo, co jeszcze zostanie ujawnione.
Tymczasem odsyłam Państwa do publikacji Szpiegostwo seksualne w PRL, wykorzystywanie materiałów kompromitujących do prób werbunku dyplomatów zagranicznych przez SB, napisanej przez naszego gościa, a był nim dzisiaj Rafał Olbert z oddziałowego archiwum IPN we Wrocławiu. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Zachęcamy także do lektury publikacji polecanych w opisie audycji, a znajdziecie je w księgarni internetowej lub bibliotekach. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia. To był Ekspres Czytelniczy IPN.